Jak może wyglądać izraelski odwet na Iranie? Ewentualne posunięcia Jerozolimy przedstawię na początku tych faktów, oczywiście w oparciu o głos eksperta. Policja może odebrać auto pijanemu kierowcy. Jak to wygląda w liczbach po miesiącu? Polska stolica wśród miast najbardziej przyjaznych spacerom.
Na kawę, lody, czekoladę.
A pomysłów jest jeszcze więcej. Odpowiedź ma być bolesna, ale ma nie doprowadzić do wojny w regionie. Taką decyzję o odwecie na Iranie podjął gabinet wojenny Izraela pod wodzą premiera Netanyahu. Mogą to być precyzyjne uderzenia na infrastrukturę związaną z wydobyciem ropy naftowej w Iranie, bombardowanie baz wspieranych przez Iran ugrupowań takich jak Hezbollah albo cyberataki. Pełnoskalowy konflikt z Izraelem oznaczałby dla Iranu ogromne straty i zniszczenia, mówił w radiu RMF24 dr Jakub Gajda, iranista, analityk Fundacji Pułackiego.
Ten konflikt ma już te znamiona takiego konfliktu cywilizacyjnego między Zachodem a światem muzułmańskim, no ale w taki konflikt też może się przerodzić. Trudno powiedzieć, czy Iranowi jest to w tej chwili na rękę. Niemniej wśród ideologów Islamskiej Republiki myślę, że taki scenariusz jest jak najbardziej również przewidywany.
Cała ta rozmowa jest na rmf24.pl i na rmfon.pl. Ponad 630 aut odebranych pijanym kierowcom. To jest efekt działania przepisów, które weszły ponad miesiąc temu w życie. Policjanci tymczasowo te pojazdy zabezpieczyli, natomiast sąd już w dwóch przypadkach orzekł konfiskatę. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
Decyzje o przypadku samochodów zapadły w sądzie w Jeleniej Górze. Dotyczyły postępowań w trybie przyspieszonym. Właściciele, których złapano za jazdę po pijanemu z wynikiem ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, stracili wartego 6 tysięcy złotych Opla oraz Mercedesa wycenianego na 37 tysięcy złotych. Trzeba dodać, że te ponad 600 zabezpieczonych pojazdów to tylko część. Liczba dotyczy przypadków, gdy kierowali właściciele. Policja nie prowadzi statystyk zajęcia samochodów będących współwłasnością, aut służbowych czy leasingowanych. W tych przypadkach określa się tylko wartość tego mienia, a sąd wydaje nakaz zapłaty równowartości.
Specjalne opaski życia trafią do 8 tysięcy seniorów z Małopolski. Urządzenia wyglądają jak zegarek i mają wbudowany przycisk SOS. Dzięki niemu, gdy osoba starsza poczuje, że jej życie lub zdrowie jest zagrożone, może szybko skontaktować się z ratownikami. Przez opaskę może też poprosić o pomoc w zakupach czy transporcie do lekarza.
To jest bardzo cenna sprawa. Jeżeli macie, że tak powiem, mało osób, które by wam pomogły, które by przyszły wtedy, kiedy potrzebujecie wziąć kąpiel i trzeba, żeby ta osoba tylko siedziała, żeby była, jakby się coś stało, weźcie udział w tym programie.
Podkreślała pani Zofia, która przez rok korzystała z opaski w ramach programu Małopolski Teleanioł. By otrzymać taki sprzęt, wystarczy wejść na stronę Urzędu Marszałkowskiego i wypełnić specjalny formularz.
To także są fakty.
Monachium, Mediolan oraz Warszawa. To te miejsca znalazły się na podium rankingu miast świata, które sprzyjają wiosennym spacerom. Nasz reporter Michał Dobrołowicz też wybrał się na taki spacer traktem królewskim w Warszawie.
Jesteśmy prawie w centrum miasta. Co tutaj dookoła sprzyja według pani spacerom?
Myślę, że przede wszystkim Ogród Saski jest piękny.
Czyli zieleń w centrum miasta?
Na pewno zieleń w centrum miasta. Poza tym bardzo piękna architektura tej okolicy.
Autorzy rankingu zwrócili uwagę na małą liczbę dni deszczowych, które sprzyjają spacerom. Pani się z tym zgadza? Dzisiaj nie pada.
Nie pada, padało rano, nie pada, wyszło piękne słońce i myślę, że trzeba wykorzystać tą pogodę.
Co tutaj dookoła sprzyja spacerom i zachęca do spacerów, gdybyśmy się rozejrzeli?
No chyba kamienice.
Jakie atrakcje przyciągają?
Restauracje, dobre jedzenie.
Czyli taki spacer z przystankiem?
Tak, dokładnie, zdecydowanie. Na kawę, lody, czekoladę.
A potem?
Kroki trzeba porobić potem dla zdrowia.
Na tym spacerze dla zdrowia był Michał Dobrołowicz. Z mównicy poszło, że aborcja jest okej. To mnie bardzo boli, powiedział w porannej rozmowie w RMF FM Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki. Rozmowa z Robertem Mazurkiem dotyczyła też weekendowych wpisów Jacka Protasiewicza na dawnym Twitterze. Wczoraj premier odwołał go ze stanowiska wicewojewody dolnośląskiego właśnie za jego kontrowersyjne wypowiedzi w internecie. Rozmowa Roberta Mazurka odbyła się o poranku, jeszcze zanim Protasiewicz stracił to stanowisko. Posłuchajcie.
Szalał do tego stopnia, że obrażając absolutnie wszystkich, jak leci, kiedy inni mówili, chłopie, piłeś, nie jedź, odłóż to, to on nie przejmował się tym. No i co, jakby to panu powiedzieć, doszło do tego, że nawet pani minister Kotula pisała, że wpisy pseudokonserwatysty z PSL-u są jednoznacznie obrzydliwe. i późnym wieczorem zareagował PSL, stanowczo się odcinając od tego, co robił pan Protasiewicz. A moje pytanie do pana jest proste w związku z tym. Czy Jacek Protasiewicz powinien wylecieć z funkcji wicewojewody dolnośląskiego?
To nie jest moja decyzja. Pewnie ktoś będzie taką decyzję podejmował, czy zostanie, czy wyleci. Ja mogę tylko powiedzieć, że ubolewam nad tym, znam Jacka. Myślę, że ostatni czas jego osobisty nie jest najłatwiejszy i tylko tym mogę tłumaczyć to zachowanie.
Ale ten ostatni czas trwa wiele lat. Przypomnę panu, że zaczęło się jego problemy stały się publicznymi wtedy, kiedy chyba w 2014 roku na lotnisku, chyba w Monachium, w każdym razie w Niemczech, krzyczał Heil Hitler.
Zgadzam się, panie redaktorze,
później został wyrzucony z platformy.
Polemika prywatna, można tak powiedzieć, na X-ie, czy dawnym Twitterze, to nie jest najlepsza sytuacja dla osoby publicznej.
Ale wie pan, co się działo?
Wystrzegałbym się w ogóle przed tego typu działaniem.
Paweł Kukiz pisał głupoty, to później przepraszał, pisząc piątek, piąteczek, piątunio, przesadziłem z tym.
No tak, wobec niego wielu redaktorów było bardzo łagodnych.
Nie, ale facet umiał przeprosić, natomiast Jacek Protasiewicz idzie w zaparte.
Ale może przeprosi.
Może go do tego zmusicie. Pytanie, jakie konsekwencje chce wyciągać PSL, bo cytuję wpis z oficjalnego konta PSL-u. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki. Ja pana pytam, te odpowiednie kroki to dymisja, czy skierowanie do Izby Wytrzeźwień?
No, panie redaktorze, nie będę o tym w ten sposób rozmawiał. Powiedziałem, jak wydaje mi się ta sytuacja wygląda. Nie jestem osobą, która też po ludzku chce deptać kogoś. W związku
Nikt
z tym
nie
zostawmy...
Nie chce deptać nieszczęsnego Jacka Protasiewicza. Pytanie jest o jego funkcję publiczną.
Zostawmy to tej rozmowie, która... rzeczywiście w pełnej świadomości zostanie przeprowadzona pomiędzy władzami a Jackiem. Mam nadzieję, że
znajdą się
nadzwyczajne sytuacje.
W pełnej świadomości.
Ale
czyli
proszę nie doszukać się złośliwości.
Poczekajmy na pełną
z
świadomość.
Z mojej strony, bo tutaj nie ma wobec
Jacka. Pan minister Raś mówi o tym, żebyśmy poczekali
w ogóle
na pełną świadomość.
Apeluję do wszystkich polityków, żeby X-a, Twittera nie stosowali do takich połajanek.
Po spożyciu.
Ponieważ tym komunikatorze coraz więcej jest hejtu. I według mnie dolewanie oliwy do ognia
tam
nie jest...
Tam nie oliwa była pita. I nie do oliwy dolewano. Zostawmy to, panie
ja
ministrze.
Ja nie byłem świadkiem, co było...
Ireneusz Raś jest ze mną
tak, ja
w studiu.
Jestem.
I panie ministrze, w Krakowie, w którym pan mieszka, w zasadzie pod Krakowem pan mieszka, chciał pan nawet kandydować na prezydenta Krakowa. Będzie druktura wyborów, w niej startuje Łukasz Gibała, kandydat niezależny, oraz Aleksander Miszalski, kandydat Platformy Obywatelskiej. Kogo swoim głosem wesprze Ireneusz Raś?
Kiedyś poznałem obydwu tych polityków, kiedy byli razem i współpracowaliśmy.
Oni
współpracowali bardzo
byli
blisko.
W jednej partii przecież, w Platformie Obywatelskiej, w tej samej, co pan.
Nawet w jednej frakcji. Natomiast dziś muszę powiedzieć jedną rzecz. No, jestem w koalicji tutaj centralnej z Aleksandrem Miszalskim. To nas łączy, więc odpowiedź moja jest tutaj jednoznaczna, że wsparłbym mojego kolegę z koalicji.
Dobrze. Czyli pan wspiera Aleksandra Miszalskiego. Zobaczymy oczywiście, jak zdecydują Krakowianie. To będzie bardzo ciekawa...
Bardzo ciekawa
walka, bo przez długi czas...
Natomiast dla mnie będzie ważne, co potem, bo z każdym prezydentem chciałbym współpracować. To jest moje miasto. Mówi się tak górnolotnie, ale ja nigdy tego miasta nie będę traktował per nogam, ponieważ nie mój kandydat wygrał, a w domyśle na przykład nie ja. Nie
no
będę
właśnie,
jego,
to pana nie,
będę,
to pana nie boli, że nie, pana tam nie było
nie
w tym gronie?
Chciałbym, żeby tam się naprawdę dobre rzeczy działy. Jestem przedstawicielem tego miasta. W sposób szczególny się temu poświęciłem przez lata i będę z każdym współpracował. I dla mnie ważniejsze, co po wyborach, a nie co przed.
To zobaczymy, co po wyborach. Wybory europejskie akurat jeszcze też przed nami.
Przed nami
o to za sekundkę pana spytam. Ale zanim o to, co przed nami, to o to, co za nami. Czy pan chciał rozwalić koalicję? Pan
Dlaczego
i
pan tak?
siedmioro innych Świetnie. Polityków PSL-u głosowaliście za tym, żeby odrzucić projekty aborcyjne.
Nie mogę tego słuchać,
Platformy.
Moje poglądy są powszechnie znane w tej kwestii.
A sekundę, czy ja mogę zadać pytanie do końca?
Wiem, do czego pan zmierza, panie redaktorze.
No nie, no, sekundeczkę.
Oszczędzić panu i...
Ale słuchacze, wie pan dlaczego tak. ja to muszę mówić? Dlatego, że nie wszyscy, o dziwo, są tacy ludzie, proszę,
no tak.
nawet wśród słuchaczy.
Zdaję sobie sprawę, że jestem
są takie
słabo
krnąbrne jednostki, które nie sprawdzają, jak pan głosuje za każdym razem.
Oczywiście. Tak
I tym ludziom mówimy oczywiście twardo, żeby sprawdzali, żeby się interesowali, jak Ireneusz Raś głosuje. Proszę to nadrobić, a na razie powiemy, że pan był przeciwko ustawom zezwalającym na aborcję do 12 tygodnia. Mówię ustawom, bo zarówno PSL-u, jak i Platformy, obie te ustawy chciał pan odrzucić.
Nie PSL-u.
Przepraszam, Bredze.
A właśnie.
Lewicy i Platformy.
Się bałem,
PSL
bo...
to była ta ustawa, za którą pan
rzeczywiście
głosował.
Chyba bym rozwalił wtedy koalicję, gdybym głosował przeciwko swojej przeciwko PSL projektowi trzeciej drogi.
PSL złożył
trzecia
projekt.
Droga.
To trzecia droga. Złożyliście projekt referendum. Tak. Za sekundę to spytam.
I powrotu do kompromisu 93 roku, bo to jest
ostatnich 8 konserwatystów w koalicji rządzącej. No to ostatnie 8 osób z panem włącznie głosowało przeciwko tym ustawom.
Nie. Jakby po pierwsze u nas była zasada wolności sumienia i to jest fenomenalne. To coś, co jest chyba reliktem dla niektórych środowisk politycznych przeszłości. W tych kwestiach dyscyplina nie powinna być, jak wiemy. Wszyscy się zainteresowali, co się stało z jednym posłem, który miał być, a nie było. Proszę zwrócić uwagę, jaka determinacja, żeby po prostu nie być łamanym kołem w tych kwestiach. A z drugiej strony my, jak pan redaktor wie, przed wyborami do Parlamentu Krajowego, przed 15 października, mówiliśmy, jakie jest nasze stanowisko. Z tym poszliśmy do wyborów. Efekt wyborczy bardzo dobry.
O cały czas... aborcji jeszcze z panem porozmawiam. Ja muszę zadać to pytanie jeszcze w tej części rozmowy,
ja
a mam
wierny,
ostatnie 15
sekund. Ja jestem wierny ustaleniom trzeciej drogi.
Czy pan już w ministerstwie wie, czym się zajmuje?
Tak, inwestycjami i LZS-ami. Bo...
Czyli nie dostał pan turystyki.
Decyzja pana ministra Jelitrasa była
to strasznie
inna.
To jest upokorzenie i to jest cios. O tym też porozmawiamy, ale dopiero upokorzenie w drugiej części naszej rozmowy.
A ciąg dalszy tej rozmowy już w kolejnych faktach to będzie wydanie punktualnie o godzinie 3:00, tak jest. Wtedy też o przelewie na polskie konto z Brukseli, a chodzi o spory zastrzyk pieniędzy w ramach odblokowanego Krajowego Planu Odbudowy. Mowa o 27 miliardach złotych, które wpłynęły do budżetu wczoraj. Na co będą wydane? Słuchajcie faktów o 3:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.